Zanim poproszę do świadectw, czy do tego, byśmy się dzielili wspólnie, to chciałem rozpocząć psalmem numer 111. Z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Pamiętnymi uczynił cuda swoje, łaskawy i litościwy jest Pan. Daje pożywienie tym, którzy się Go boją. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, dając im dziedzictwo narodów. Wierność i prawo są dziełami rąk Jego. Wszystkie Jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię Jego. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki. Ten psalm rozpoczyna się taką informacją, że psalmista mówi tutaj, że wysławia Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. W liście do Tymoteusza jest takie miejsce, kiedyś już wspominałem o tym, drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, druga część 22 i kilka poniżej. A zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością knombrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. To nie jest obojętne, tak? Tam, gdzie się Boży lud zgromadza, kto tam jest. Bo zobaczcie, taką skrajnością, taką, nie wiem, dziwnym przypadkiem jest to, że jest człowiek w zgromadzeniu, nie czuje społeczności z tym zgromadzeniem, no on tam z różnych przyczyn jest. Albo się nie zgadza, tak, z jakimiś tam rzeczami i przestaje się utożsamiać ze zgromadzeniem. To jest po prostu, tak nie powinno być, nie? To się kłóci jakby z całą podstawą. Ludzie powtarzają często, no i to prawda, bo tak Słowo Boże nam podaje. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Lubię się do tego odnosić, nie? Bo jeżeli z tym akcentem w tym momencie na prawdę, nie? Jeżeli my nie zawieramy się w tej prawdzie, no to nie zawieramy się w Jezusie. Nie zawieramy się w Bogu. Kiedyś wydawało mi się, że jest niemożliwą rzeczą odejść od społeczności. Tak? Odejść od zboru. To była dla mnie rzecz niemożliwa, ale zobaczcie taki obraz. Kiedyś było rzeczą niemożliwą rozwieść się. Nie chcę tego tematu dotykać, tylko proszę, tylko tak powierzchu chcę, jakby chcę pewien obraz złapać, nie? W konsekwencji niejedno małżeństwo było takie, które się nienawidziło, które oni no, byli pod w jednym domu, ale po prostu, wiecie, nienawiść jest blisko miłości. Nie? Trzeba uważać. zgasło uczucie przez różne sytuacje, tak? I siedzi dwóch ludzi ze sobą, po prostu no, mam tą przyjemność czy nieprzyjemność czasami w mojej pracy, jestem blisko drzwi i słyszę, co za tymi drzwiami ktoś rozmawia. Czasami po prostu wolę szybko skończyć tą swoją robotę i iść jak najszybciej po prostu, bo tam atmosfera to jest taka, że tylko noży brakuje albo rewolwerów. Nie? Ale wiemy, o co chodzi. Nie? I ludzie w pewien sposób oszukują, nie? Bo ten związek dawno nie istnieje. Ja nie mówię, że trzeba jedynym rozwiązaniem jest rozwód, tak? Tylko trzeba coś zrobić. Albo jest związek i on funkcjonuje, albo lepiej się rozejść, zanim komuś się krzywda stanie. Ale po staremu było tak, że ludzie się nienawidzili, ale rozwód, gdzie to taka brzydka rzecz, to straszny rozwód. No lepiej jakby oni się rozdzielili i żyli normalnie, funkcjonowali jak ludzie, niż, że tak powiem, ciągle tam dochodzi do różnych nieprzyjemnych rzeczy i w takiej złości wylewa się ta złość. Nie? Nie polecam rozwodów, żeby ktoś mnie, ale polecam prawdę, nie? Życie w prawdzie. I cóż w takiej rodzinie, nie? Strach pod drzwiami stać, a co dopiero wejść tam do środka, to wielka nieprzyjemność, nie? Co w takiej społeczności, kiedy ją tworzą ludzie, którzy się nie utożsamiają z niej, nie? Tam wióry będą się sypać z różnych stron. Jakie Boże błogosławieństwo może się wylewać? Boże błogosławieństwo to czytamy, gdzie się wylewa, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Tam Bóg jest. Ja nie mówię, że nie można mieć swojego zdania. Można mieć i szanować swoje i szanować brata. To wszystko można zrobić, nie? Tylko dziwne czasami mają ludzie pojęcia, a potem dziwne rzeczy z tego wychodzą i jakoś Pan Bóg nie działa. No bo Pan Bóg już czasami ma nic do zrobienia w miejscu i po prostu no, nic się nie dzieje, nie? Czyli miejsce, ale zostaliśmy jakoś wychowani, tak? W jakiejś kulturze ukształtowani i mamy pewne rzeczy i zobaczcie, one, to jest tylko możliwe pójść do przodu, kiedy poznaję prawo Boże. To jest tylko wtedy możliwe wyzwolić się z dziada, pradziada rzeczy ukształtowanych, tak? Mamy rodziny, nie? Pokrewnych, i rzeczy nawet nie uświadamiamy sobie, jakie przeciągnęły się przez wieki, przeciągnęły się. I nawet sformułowania, jakie powtarzamy, nie? Gdy zwrócimy na to uwagę, one tam korzenie są setki lat do tyłu. Nie? Musimy na to uważać, dlatego tak ważne jest poznawanie prawa Bożego. Nie? Poznawanie jego głębi, żeby Bóg nas ukształtował tym nowym człowiekiem. Albo się utożsamiamy ze zgromadzeniem. Zobaczcie, co tu jest napisane. W gronie prawych. Mało tego, to ja muszę trochę wiedzieć, gdzie jestem. Ja muszę wiedzieć, kto tworzy ten zbór, tą grupę. Tak? To nie jest obojętne. Nie powinno być obojętne, ponieważ inaczej to ten psalm nie ma racji bytu dla mnie przynajmniej. Tak? Bo jeżeli obojętne mi jest, gdzie ja Boga chwalę, obojętnie do jakiego zboru wejdę, no to te słowa się nie sprawdzają dla mnie. Nie jestem zgodny. Tak? Czyli to jest bardzo ważna, istotna sprawa. Tutaj w Tymoteuszu jest jakby ten punkt ciężkości jest jasno, jest wyraźny. Zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. No, co oznacza to czyste serce? Nie przekroję człowieka i nie zajrzę mu tam w to fizyczne serce. Czyste serce, kiedy spojrzymy na błogosławieństwa na górze, to zobaczymy, czyste serce to czyste myśli. Tak? Czyli każdy jakąś ocenę ma. Pewnie, że ona jest subiektywna. Była tylko jedna osoba, która znała serce, myśli serca człowieka, czyli Pan Jezus, nie? Wiedział, faryzeusz podchodził, już tam sobie wymyślił jakiś fortel, już chciał Jezusa złapać, że tak powiem, na jakimś przekroczeniu, a Pan Jezus wiedział, co on knuje, tak? Co, jak złe serce miał, co on tam szykuje, na czym chce go złapać, i czasami wydaje się, że nawet nie odpowiadał na temat, nie? Ale dlatego, że znał serce. My troszeczkę musimy, żeby znać, czy ktoś ma czyste myśli, czy też to czyste serce, to potrzebujemy troszeczkę człowieka doświadczyć, tak? Coś przeżyć, najlepiej jak mu na odcisk nadepnąć, to wtedy wyskoczy z tego serca czyste lub nieczyste, tak? Wtedy zobaczymy, jak to porzekadło ludowe mówi, prawdziwego przyjaciela poznajemy w biedzie, nie? Czyli jak jesteśmy w jakiejś niedoli, coś jest złe, coś tam niedobrego w naszym życiu, to czy ktoś będzie obojętny i nie ma to dla niego znaczenia, czy choćby ktoś zapyta, co tam u ciebie się dzieje, nie? Myślę, że każdy jakby tą ocenę ma troszeczkę inną. Niemniej ważne, żeby w ogóle mieć ocenę. Nie? Ważne, żeby... No bo zobaczcie, tak to idziemy na ślepo. Nie wiemy w ogóle, nie? Nic możemy nie wiedzieć o sobie. Przyjść do jakiejś społeczności, gdzie ktoś czyta Ewangelię, i być takimi biernymi słuchaczami, wyjść, zapomnieć całkowicie, kompletnie, nie utożsamiam się z tym, nie? I faryzeusze są takim przykładem, no wybitnym przykładem akurat, bo przecież jak mało którzy znali prawo Boże, a jednak ono gdzieś nie docierało do wnętrza serca, nie? Nie przemieniało tego serca, tylko było w głowie, w myślach, nie wiem jak tam w myślach, nie? Ale przecież kiedy Pan Jezus przyszedł i obnażał ich uczynki, to wywoływało to złość, nie? Czyli nawet jeżeli bym nie był znawcą słowa, to bym wiedział, aha, coś jest na rzeczy, tak? Aha, coś jest uderzone celnie, bo skoro wywołuje to emocje, czyli jest coś na rzeczy, coś jest chore, tak? Ja to tak sobie uporządkowałem. Każdy, myślę, ma na to własne przemyślenia. Niemniej, dla mnie to była kiedyś bariera, nie? Bo dopiero jakby rozjaśniłem to sobie w głowie, że takie zgromadzenie, no to że nigdy nie odeszłem od zboru, tak, że dlatego, że szanuję ludzi, którzy szanują Słowo Boże i szanują Boga, czyli to, że w danej grupie, już z daną grupą się nie spotykam, to nie znaczy, że z ludźmi, którzy szanują Boga, się nie spotykam, nie? To jest, trzeba to rozumieć dobrze, że Kościół czasami się okaże, że tak, no możemy, no już nie chcę, możemy, myślę, że pamiętamy wszyscy Księgę Objawienia i te drugi rozdział, tak, i te zbory, i na przykład Sardes, no kilka osób, tak, które nie skalały szat, czyli całościowy obraz zboru jest tragedia, nie? Jest tak w życiu? Myślę, że dostrzegamy to, nie? Że czasami w jakimś zgromadzeniu to po prostu... Jest tragedia, nie? Jest tragedia i można powiedzieć od razu, to oczywiście zaraz powiedzą, nie sądź, abyś nie był sądzony, no ale czasami wypadałoby powiedzieć, wiesz, nie otwieraj tych drzwi, bo po co tracisz czas, nie? Jeżeli życie w ogóle życie nie czerpie ze Słowa Bożego, nie wykonuje człowiek Ewangelii, to szkoda czasu po prostu, lepiej... I Kościół to nie jest... oczywiście zbór jest jak rodzina. Nie? Lepsza, gorsza, ale Kościół to jest szersze pojęcie, tak? I myślę, że przystąpiliśmy do Kościoła Boga Żywego i budujemy ten Kościół, oczywiście, że w lokalnym zborze, nie? Bo nie gdzieś wirtualnie, tak? Ale nie musimy być zamknięci, tak? Każdy z nas, myślę, że nie tylko szanuje braci, którzy są w lokalnym zgromadzeniu, ale innych, każdych, którzy idą za Bogiem, którzy szanują Słowo Boże, którzy starają się, jak potrafią, wypełniać to Słowo w swoim życiu, tak? A mankamenty, którzy ich nie ma, nie? Myślę, że nie jesteśmy sami ideałami, gdzieś zawsze znajdzie się jakieś coś do poprawienia, tak? Całe życie pracujemy nad tym, nie? I coś tam wychodzi, coś można wziąć Biblię i coś przekonać, że coś pełniej powinienem wiedzieć, nie? Ale nawet w tygodniu o tym tak rozmyślałem, wiecie, czy starsi, którzy usługują w jakimkolwiek zborze, czy oni są nieomylni? Wiemy, ktoś tam kreuje się na nieomylnego w świecie, nie? To tak wygląda, nieomylność. Czy to jest dobra droga? Nie, to nie jest dobra droga, nie? Ja nie mówię, że tutaj trzeba bajki jakieś opowiadać, tak? Ale nawet jeżeli moje przekonanie w czymś nie dosięga tego ideału Bożego, to z tego będą jakieś wielkie problemy? Myślę, że są pewne rzeczy niepodważalne, tak? W których oczywiście, że musimy być zgodni i jednomyślni, ale jest tak dużo rzeczy takich drobnych, najczęściej właśnie na tych drobnych ludzie się spierają, kłócą i dochodzi do w ogóle niepotrzebnych rzeczy, a potem trzeba ponosić konsekwencje. Dlatego może przydługo, ale chciałbym jakby przekazać tą wiadomość, że to nie jest bez znaczenia, gdzie my jesteśmy, z kim skłaniamy kolana, z kim dzielimy braterstwo, nie? Kogo wspieramy, tak? Że to wszystko ma znaczenie. Oczywiście dochodzi do pewnych skrajności i niektórzy na tej podstawie wybudują takie rzeczy, które człowiek ciężko by miał wymyśleć, nie? Że najlepiej, tak, zresztą myślę, że to już jest opisane, nie będę tego powtarzał, tak? Żyd, pobożny Żyd doszedł do tego, że jemu nie wolno było wchodzić do domu poganina, tak? Jemu nawet sobie wyobrażam, nie chcę teraz przejaskrawić, ale wiecie, ten, nie wiem kto był tym poszkodowanym, a może nie doczytałem, teraz się zawahałem, a może ktoś mi pomoże, kto był tym pobitym, chodzi mi o przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, kto był, chyba Biblia nie podaje, kto był, nie, w tym rowie tam leżał pobity, a może to był Samarytanin lub jakiś poganin. I kapłan, owszem, mieli swoje zadania, obowiązki i popatrzył, tfu, to jest jakiś człowiek, którego nie będę dotykał, bo się skażę, tak? Bo jeszcze jakieś będę musiał oczyścić się, że tak powiem, z tego, nie? Trudno powiedzieć, nie chcę tutaj nadbudować za mocno, aczkolwiek Biblia nie podaje. Mogło być tych przyczyn różnych dużo. Myślę, że Pan Jezus to uporządkował i pokazał właściwe wartości. A co chcę powiedzieć, jakby między wierszami? Zobaczcie, oni znali prawo Boże i nie zawsze znajomość prawa Bożego współgra z sercem. Nie? Czasami to się gdzieś tam rozjedzie. Czasami, tak jak w faryzeusze zostali z tą znajomością prawa, nie? To jest jakaś tragedia, nie? Że wydaje się, że znajomość prawa, ona powinna powodować, że człowiek doznaje tej przemiany, tej Bożej przemiany, tak? I faktycznie będzie nosił ten obraz Boga. Ale nie zawsze tak się dzieje. Dlatego to grono prawych i to zgromadzenie, uważam, to my powinniśmy mieć tą świadomość. Wiadomo, ocena, jaką czynimy, jest jakąś ogólną, tak? Jest jakimś podejściem. Jeżeli jest ono ze Słowa Bożego wynika, nie będę się rozdrabniał w jakieś tam szczegóły, tak? Że jednak myślę, że tu są ogólne jakieś dane wystarczające. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Godne badania. Myślę, że tu nawet nie chcę tego omawiać. Myślę, że to czynimy. Jest to właściwe, że to jest częścią naszego życia, że te historie, one ciągle ożywają, nawet te same, które 10 lat temu, 20 lat temu, 30 lat temu czytaliśmy, one odżywają, tak? Bo ciągle my nie jesteśmy w jednym miejscu, tylko ciągle się przesuwamy, oby do góry, tak? Oby ku lepszemu. I wtedy mamy inną perspektywę patrzenia na tą samą przypowieść. Wtedy nasze jakby skromne doświadczenia też pozwalają nam inaczej spojrzeć na ten sam tekst, na te same zdarzenie, ale możemy już, uważam, szerzej spojrzeć, tak? Wiążemy te miejsca z innymi i mamy nieco właśnie inny obraz, myślę, że głębszy i szerszy, i to jest właściwe i to jest właśnie budujące, że no bo tak praktycznie możemy powiedzieć, cóż nowego by można powiedzieć stąd, nie? No najlepiej byłoby przeczytać jakiś ustęp na dany dzień i powiedzieć amen i siąść, no bo nikt nic nowego nie mógłby tutaj wnieść, nie? A jednak zobaczmy, Biblia jak jest spisana, nie? Że to taka jest skarbnica, że do życia tutaj braknie, żeby zgłębić. Zresztą, tak jak jest powiedziane, poznanie nasze jest cząstkowe. I fajnie, że cząstkowe, dlatego nigdy nie będziemy mogli się wynosić ponad innych, że ja lepiej wiem, nie? Bo kto inny mnie zaskoczy czymś innym, a kto inny jeszcze czymś innym, nie? I wtedy jest dla nas rzeczą cenną posłuchać właśnie tych innych. Nie? Jakby zobaczyć, że jeszcze ci inni mogą coś też wnieść, nie? Że mają swoje doświadczenie Boga i tak naprawdę jak jest to powiedziane, różnorodną mądrość Bożą, tak? Przez Kościół i władze i zwierzchności mają poznać różnorodną mądrość Bożą. Nie? Różnorodną. Pamiętnymi uczynił cuda swoje, łaskawy i litościwy jest Pan, daje pożywienie tym, którzy się Go boją. Chciałbym zapytać, może nie musi nikt odpowiadać, ale modlitwa Ojcze Nasz, znamy wszyscy. O co prosimy Boga w tej modlitwie? Chodzi mi dokładnie chleba naszego powszedniego. Co się zawiera w tym słowie? Czy tylko ten materialny chleb, pożywienie? Izraelici na pustyni w tych trudnych warunkach dostali mannę. Bóg jakby pokazał, że potrafi w najbardziej niekorzystnych warunkach poradzi sobie z tymi warunkami, no bo tysiące ludzi utrzymać na takim pustkowiu to było wyzwanie. I jeżeli chodzi o wodę. Też się znalazło rozwiązanie, czy na gorzką wodę w Mara. Znalazła się jakaś kłoda, którą wrzucili do tej wody i ona została uzdatniona. Czy też ze skały. Oczywiście, jak ktoś zna troszeczkę archeologię, to powie, wiesz co, ale dobry fachowiec to potrafi wydobyć wodę z tej skały, tak, bo musi wiedzieć, gdzie tam stuknąć, gdzie puknąć, gdzie ta woda się tam gromadzi, ale myślę, że dla tysięcy ludzi to marne szanse byłoby nawet tak mieć umiejętności. Dziś czytałem nawet o tym, że Mojżesz, który lata spędził na tym pustkowiu, że potrafił takie rzeczy zrobić, ale i tak to było tak jak z chlebami, nie? Że kilka chlebów, a ogromna rzesza ludzi, no i wiadomo, że się nie najedzą wszyscy, nie? I jeżeli by Pan Jezus nie rozmnożył chleba, no to byłoby to niemożliwe, żeby kilkoma bochenkami nakarmić. Ale to są takie przykłady właśnie, czy w Ewangeliach o tym rozmnożeniu chleba, które czytamy, czy na tym półwyspie Synaj, kiedy Izraelici szli i manną byli karmieni, gdzieś jest powiedziane, że chleb anielski dał im z nieba. Nie? To się przeplata. Moim zdaniem ten chleb ma z jednej strony taki wymiar właśnie fizyczny, no bo dam ci dobre słowo na drogę, nie? No, jak ktoś jest głodny, to Biblia nie mówi, weź pogadaj z nim i będzie dobrze, nie? Tylko no, nakarm go, tak? Napój go. Czyli w pewnym momencie po prostu to trzeba wykonać fizycznie i chodzi o ten pokarm fizyczny. Ale z drugiej strony chodzi o pokarm duchowy, tak? Chodzi o ten chleb z nieba. Kto jest tym chlebem z nieba dzisiaj, nie? Czytamy szczególnie Ewangelii Jana, myślę, że to wszyscy odczytujemy w lot. Kto jest tym chlebem żywym, tak? Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby sycić się tym chlebem, nie? Czy to przez słuchane słowo, czy przez czytane, czy w jakikolwiek sposób, żeby to Słowo Boże docierało do nas i nie tylko, żeby ono napełniało nas, żebyśmy mieli wiedzę, bo jeżeli to nie będzie wykonane, to ta wiedza nas zabije w końcu. W końcu ci ludzie doszli do jakiego stanu z tą wiedzą? To jest motłoch, który nie zna pism. Nie? Ta pogarda, nie? Ta wiedza, zobaczmy ten paradoks, ta wiedza nie pomogła im do tego, żeby mieć serce otwarte dla Boga, dla człowieka drugiego, tylko pogarda. Nie? Oni jakby chwycili to poznanie, ten klucz poznania i tak jak Pan Jezus powiedział, że ale innym przeszkadzacie, nie? Ta wiedza, to słowo, ten chleb żywy ma nas sycić, ma nas odżywiać i powodować, żebyśmy się przemieniali w ten obraz nowego człowieka, w ten obraz Boga. Jest tak powiedziane, że człowieka Pan Bóg stworzył na swój obraz. Warto sobie zadać pytanie, czy mój obraz przedstawia Boga. A jaki tu, o jaki tu obraz chodzi? Czy mojej fizyczności? No ale ja jestem inny jak on, a on jest inny jak następny. To o co chodzi? Każdy swój jakiś specyficzny ma obraz. Przecież zdjęcie się robi, do dowodu się wkleja i ktoś rozpoznaje nas po tym obrazku, po tym, co tam jest na tej plastikowej, na tym kawałku plastiku, identyfikuje nas. O jaki obraz chodzi tutaj, nie? Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał, chodził chwilę jeszcze z uczniami. Zobaczcie, że to nie fizyczność pozwoliła im rozpoznawać nauczyciela. Co mnie zdumiewało zawsze. Przecież jeżeli z kimś bym był 3 lata, 3,5, obojętnie, no to raczej bym nie zapomniał, jak wygląda jego twarz. A raptem nieobecność była, powiedzmy, tam niewielka. No, po 30 latach, a szczególnie jak człowiek się starzeje czy rośnie, no to się mogą, tak, wyraz twarzy się raczej niewiele zmieni, aczkolwiek wiele rzeczy, uczesanie się zmieni, tak, jakiś tam, nie wiem, wiadomo, ubiór, może być jakiś tam problem. Ale w ogóle jakby nie pomagało im to rozpoznać nauczyciela, ale mówią tak, ale czy serce nasze nie pałało? I to był dla nich, nie, mówię o tych uczniach choćby z Emaus, dla nich było, to był znak rozpoznawczy, nie? Czyli ten duchowy przekaz, ta duchowość bardziej im tutaj pomagała. Myślę, że ten obraz w nas się kształtuje. Paweł mówi, że liczy się nowe stworzenie. Zawieramy z Bogiem przymierze i to jest początek, wszystkiego początek. Dlatego, że jeżeli poddajemy się Bogu i Bóg nas przemienia, to my łapiemy ten właściwy obraz, tak? Upodabniamy się do naszego nauczyciela. Ale możemy też nie upodabniać się, tak? Możemy nie utożsamiać się, siąść sobie w ławeczce, nie utożsamiać się ze społecznością, możemy żyć swoim życiem, tak? Wiedzę, to co nabywamy, zablokować, że ono nie wejdzie do serca, nie spowoduje przemiany. No i jest to, co ma nie być, tak? Saul, zobaczcie, że pomimo tego wszystkiego dobra, jakie w życiu jego się zdarzyło, no, nie osiągnął celu, nie? Mało tego, że nie osiągnął, to nawet nie musimy się domyślać, dlatego że on, po co Dawid w jego otoczeniu, po co muzyka, tak? Po co to wszystko, bo jego zły duch trapił, on nie mógł ukojenia, nie miał, nie? Nie miał, moglibyśmy tak dzisiejszym językiem powiedzieć, nie miał pokoju z Bogiem, tak? Miał ciągły już niepokój, mimo że był pomazańcem pańskim, mimo że te obietnice, które Bóg mu dał, się wypełniły nad nim. Dlatego ważne jest, żeby to pożywienie, żeby to wnikało do naszego życia i żeby to wydawało plon. Wszystkie jego nakazy niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione wierności i prawości. Przypomnijmy sobie, jak na początku czytaliśmy Biblię. Wiele rzeczy to było po prostu nie do ogarnięcia, a szczególnie Stare Przymierze, te ofiarowania, to wszystko, tak? To było po prostu dobrze, obrócę Ewangelię czy Dzieje Apostolskie, bo w ogóle tamto to na czarno wszystko, nie? A co się zmieniło po 10, po 20, po 30 lat? Już nas to nie przeraża. Już wiele razy sprawdziliśmy, że to jest dobre, tak? Że to, co Bóg ustanowił, że to jest dobre. Na początku jeszcze używamy do tej oceny swojej sprawiedliwości, tej niewykształtowanej na Jezusie. I dlatego mamy taką ocenę, jaką mamy, no, taką kiepską, nie? Ale przez, jeżeli poddajemy się Bogu, to cóż możemy powiedzieć po 10, po 20, po iluś tam latach? Możemy powiedzieć tak, jak tu jest napisane, że to jest niezawodne. Nakazy Boga są niezawodne. Te prawa, to jest niezawodne. Dla mnie, pamiętam, jakie było wielkie odkrycie, chodzi mi o 10 przykazań, kiedy zrozumiałem, że to nie jest tak, nie wolno mi tego, nie wolno mi tego, nie wolno tego i jeszcze czegoś. Tylko, że przykazania muszą być, żebym nie przekroczył pewnej granicy. Bo jeżeli przekroczę w tym, czy w tym, czy w tym, uwikłam się, to stracę Bożą łaskę, stracę ten pokój, który, o którym wspomniałem. I znajdę się w tarapatach, ponieważ szatan będzie do mnie miał możliwość dojścia, będzie mnie szarpał, tak? Zawarcie przymierza z Bogiem to jest wypowiedzenie szatanowi wszelkich praw. I szatan nie założy sobie tak rąk i nie będzie przyglądał się z boku, jak my osiągamy Królestwo Boże, tak? On będzie, tak jest tutaj przedstawione, on będzie szukał słabego punktu, tak? Będzie próbował podejść, będzie tym czymś kłamliwym, tak? Będzie tym czymś zwodniczym. To po co Pan Bóg pozwala, żeby ten szatan jeszcze chodził? Żeby jeszcze dotykał jego, jak jest napisane, kto dotyka dziecka Bożego, jak z źrenicy oka Bożego, tak? Ale to po co Bóg pozwala jeszcze temu szatanowi chodzić? Zobaczcie, jak musimy się pilnować, żeby stać po właściwej stronie. Jak przestajemy pilnować się, dostaniemy. To jest, nie, jaki ten, jak, to jest pewien mechanizm, taki mądrość Boża, nawet tak jak karcenie, nie, że, tak jak dziecko w domu, my nieświadomie od razu uczymy tego dzieci, że jak przekroczy pewne ustalenia, to będzie niedobrze. W różny sposób. Nie wnikam teraz w to. Nie? Tak naprawdę tak jest. Kiedy przekroczymy Boże, to co Boże, narażamy się po prostu na nieprzyjemności. Ale w ten sposób mamy szansę biegu dokonać, wiary zachować, osiągnąć to, co Bóg nam obiecał. Ten przeciwnik, mimo że taki niedobry, to jednak my, że tak powiem, pilnujemy się. I nie pozwalamy sobie, tak jak Izraelici, zapominali Boga. Jeszcze synowie, którzy coś tam widzieli, tak? Ojcowie na bieżąco, że tak powiem, przekazywali o Bogu, a potem już wnuki, oj, już w niełasce, już tam, że tak powiem, trzeba było sędziego, żeby ratował Izraela, żeby... I co ten sędzia robił? Uczył ich prawa Bożego, tak? Sądził ich. Znowu, tak, bo oni się oddalili od Boga i znowu potrzebowali obudzić się, przybliżyć się do Boga, nauczyć się Bożego prawa. Księgi Królewskie jest to samo. Czytamy, że restauracja świątyni nastąpiła i oni znaleźli zwój zakonu. No po prostu, ja kiedy pierwszy raz przeczytałem, to przysłowiowe ręce mi opadły, nie? Król, który miał obowiązek nie mieć za wielu koni, za wiele bogactwa, ale mieć zakon Boży i czytać go, żeby nie odstępował od niego, no to oni znaleźli przy renowacji świątyni swoje prawa, no po prostu, ale się przejmowali. O tym upadku czytamy, zobaczcie, to jedno z drugiego wynika, no to jest po prostu, to musiało tak być. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki. Mądrość. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. No, jeżeli ktoś Boga się nie boi, to nawet nie pójdzie w jego stronę. Nie? To nawet nie przejmie się, że jest jakieś Boże prawo. Tak? Bo się Boga nie boi i no i trudno, ale myślę, że nie o taką bojaźń, tak chodzi, taką, bo różnych rzeczy się boimy, tu bardziej chodzi o taki szacunek, taką bojaźń, którą się rodzicom okazuje, nie? Że już nie mają nad nami władzy, bo załóżmy mają 60 lat, tak? My jesteśmy w kwiecie wieku, a cóż mi może ojciec, ale jeżeli to wszystko było prawidłowe, to on dalej oddziałuje, tak? On dalej powie i to tak ma być. Nie boję się, bo mi wkropi, nie? Ale zostaje taka ta mądra bojaźń, nie? Zostaje taka bojaźń, która wynika już bardziej z tego, że z zasad Słowa Bożego, z tego, że szanuje Boga, nie? Że szanuje Jego prawo i Ojciec, no to jest Ojciec. No, tak te kilka myśli chciałbym, żeby o tym pamiętać. No i zachęcam, jak ktoś ma świadectwo, czymś chciałby usłużyć, czy na Zoomie też, to zapraszam. Proszę bardzo, dzielcie się, kto coś tam przygotował. Proszę bardzo.